Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Leszek Gęsiak.
Papież obchodził jubileusz miłosierdzia razem z pracownikami Watykanu. Nawiązując do wyznania świętego Piotra, zachęcił ich do odnowy wiary i miłości.
Sekretariat do spraw komunikacji ogłosił zmiany strukturalne papieskich mediów. Po raz pierwszy w historii na czele Radia Watykańskiego nie będzie jezuity.
Zakończyła się wizyta przewodniczącego Episkopatu Polski w ogarniętej wojną Syrii. Celem podróży było zarówno wsparcie duchowe pozostających tam chrześcijan, jak i przekazanie konkretnej pomocy materialnej polskiego kościoła.
Witamy 22 lutego i zapraszamy na serwis informacyjny.
Dzisiejsze święto katedry Piotra przeżywali w Watykanie razem z papieżem jego współpracownicy z Kurii Rzymskiej i z instytucji z nią związanych. Obchody rozpoczęły się w auli Pawła VI. Franciszek zasiadł skromnie obok biskupów. Przez cały czas był bardzo wyciszony. Medytację o miłosierdziu w codziennym życiu wygłosił ksiądz Marko Rupnik, teolog i artysta.
Następnie wyruszono w procesji do drzwi świętych Bazyliki Watykańskiej. Przeszli przez nie wszyscy uczestnicy dzisiejszych jubileuszowych obchodów, kardynałowie, biskupi, księża, osoby zakonne i pracownicy świeccy. Ojciec Święty szedł w skupieniu razem z wiernymi świeckimi, dopiero w bazylice nałożył szaty liturgiczne i przewodniczył mszy przy ołtarzu nad grobem świętego Piotra.
W homilii papież nawiązał do pytania, które Pan Jezus zadał apostołom w dzisiejszej Ewangelii. A wy za kogo mnie uważacie? Wskazał, że jest ono jasne i bezpośrednie. Nie można przed nim uciec czy pozostać neutralnym, ani też wydelegować do odpowiedzi kogoś innego.
Ma in essa non c'è nulla di inquisitorio, anzi.
Ale nie ma w nim niczego inkwizytorskiego. Przeciwnie, jest ono pełne miłości. Miłości naszego jedynego mistrza, który dzisiaj wzywa nas, byśmy odnowili wiarę w Niego, uznając Go za Syna Bożego i Pana naszego życia. A pierwszym wezwanym do odnowienia swego wyznania wiary jest następca Piotra, na którym spoczywa odpowiedzialność za umacnianie braci. Powtórzmy więc słowa Piotra: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Niech nasza myśl i nasz wzrok będą utkwione w Jezusie Chrystusie, który jest początkiem i celem każdej działalności Kościoła. On jest fundamentem i nikt nie może położyć innego. On jest skałą, na której mamy budować.
Franciszek wskazał, że z tego wyznania wiary wypływa dla każdego z nas zadanie. Polega ono na tym, by każdy odpowiedział na skierowane do niego wezwanie Boga.
Ai pastori, anzitutto, viene richiesto di avere come modello Dio stesso.
Od duszpasterzy wymaga się przede wszystkim, by wzięli za wzór samego Boga, który troszczy się o swoje owce. Prorok Ezechiel opisał sposób działania Boga. Idzie on na poszukiwanie zagubionej owcy, zabłąkaną sprowadza do owczarni, opatruje skaleczoną, a chorą umacnia. Takie postępowanie to znak bezgranicznej miłości. Jest to oddanie wierne, stałe, bezwarunkowe, aby wszystkich najsłabszych mogło objąć Jego miłosierdzie. Obyśmy również w naszych środowiskach pracy mogli odczuwać, kultywować i praktykować zmysł duszpasterski, zwłaszcza względem tych, których na co dzień spotykamy. Niech nikt nie czuje się zaniedbany czy źle potraktowany, ale niech każdy doświadczy przede wszystkim tutaj troskliwej dbałości dobrego pasterza.
La cura premurosa del buon pastore.
Ojciec Święty przypomniał kurialistom i innym osobom zatrudnionym w Watykanie istotę ich powołania. Mają być współpracownikami Boga, dając swym własnym życiem świadectwo o łasce, która przemienia, i o duchu, który odnawia.
Lasciamo che il Signore ci liberi.
Pozwólmy, by Pan wyzwolił nas od wszelkich pokus, które oddalają od istoty naszej misji, i odkryjmy na nowo piękno wyznawania wiary w Pana Jezusa. Wierność posłudze łączy się z miłosierdziem, którego pragniemy doświadczyć. W Piśmie Świętym zresztą wierność i miłosierdzie są nierozdzielnym dwumianem. Gdzie jest jeden jego człon, tam jest i drugi, a właśnie w ich wzajemności i uzupełnianiu się można dojrzeć samą obecność dobrego pasterza. Wierność, jakiej się od nas wymaga, to działanie zgodnie z sercem Chrystusa.
È quella di agire secondo il cuore di Cristo.
W związku z kończącą się kadencją dyrektora generalnego Radia Watykańskiego, księdza Federico Lombardiego i dyrektora administracyjnego naszej rozgłośni, Alberto Gasbariego, które upływają wraz z końcem lutego tego roku, a także ze względu na planowaną restrukturyzację mediów watykańskich, sekretariat do spraw komunikacji podjął pierwsze decyzje dotyczące zmian w papieskiej rozgłośni. Po zasięgnięciu opinii sekretariatu stanu, prefekt dykasterii medialnej ksiądz Dario Eduardo Vigano powołał od 1 marca na reprezentanta prawnego Radia Watykańskiego oraz odpowiedzialnego za jego dyrekcję administracyjną Giacomo Ghisaniego. Do tej pory był on szefem biura prawnego naszej rozgłośni, a po utworzeniu przez Franciszka nowej medialnej dykasterii także jej członkiem.
Jak czytamy w komunikacie sekretariatu do spraw komunikacji, dzisiejsza nominacja wiąże się z ogólnym procesem restrukturyzacji mediów watykańskich. W tym właśnie celu w czerwcu 2015 roku Franciszek powołał nową dykasterię, której zadaniem jest przeprowadzenie integracji i zmian strukturalnych we wszystkich watykańskich podmiotach zajmujących się informacją.
Niepowołanie kolejnych dyrektorów generalnego i administracyjnego Radia Watykańskiego jest zatem etapem procesu integracyjnego mediów Stolicy Apostolskiej. Do czasu utworzenia nowych struktur Giacomo Ghisani będzie zatem oficjalnym przedstawicielem papieskiej rozgłośni zarówno dla personelu samego radia, jak i wobec podmiotów zewnętrznych, europejskich i międzynarodowych.
Kończący kadencję ksiądz Federico Lombardi jest związany z Radiem Watykańskim od 1991 roku, kiedy był mianowany jego dyrektorem programowym. Z kolei dyrektorem generalnym papieskiej rozgłośni został w 2005 roku. Od 2006 roku jest równocześnie dyrektorem biura prasowego Stolicy Apostolskiej. Tę funkcję i związaną z nią rolę rzecznika prasowego Ojca Świętego pełnić będzie nadal.
Od 1 marca, po raz pierwszy w historii, na czele Radia Watykańskiego nie będzie jezuity. Kierowanie tą rozgłośnią było powierzone przez papieża Towarzystwu Jezusowemu od chwili, kiedy utworzył ją Pius XI.
Zakończyła się 5-dniowa wizyta arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w Syrii i Libanie. Przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski towarzyszył dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie ksiądz Waldemar Cisło. Podróż miała na celu zarówno wsparcie duchowe pozostających tam chrześcijan, jak i przekazanie konkretnej pomocy materialnej polskiego kościoła doświadczonym wojną i przemocą Syryjczykom. Wczoraj podczas pobytu delegacji w Damaszku doszło tam do kolejnego krwawego zamachu. Zginęły 62 osoby, a ponad 180 odniosło rany.
Jeszcze przed powrotem do kraju arcybiskup Gądecki podkreślił w rozmowie z Radiem Watykańskim niezwykle trudną sytuację panującą w Syrii, co spowodowało między innymi ogromny eksodus migracyjny tamtejszej ludności.
Sytuacja w Syrii jest nie najciekawsza. Nie tylko dlatego, że jest wojna, ale dlatego, że nikt nie wie dlaczego. Konflikt między sunnitami i szyitami jest prowadzony na terenie Syrii. To wydarzenie pochłonęło już 350 tysięcy zabitych, 1 200 000 rannych, 20 tysięcy tych, którzy zostali porwani dla okupu. Też ogromna strata ludności syryjskiej, bo to około 6 milionów do tej pory wyemigrowało. To, co zaskakuje, to jest spokój taki, jakby nic się nie działo. Słyszy się kanonady, samoloty zrzucające bomby karabinowe, strzały, ale ludzie się zachowują tak, jakby to już im wszystko zobojętniało. Myśmy starali się wyrazić jedność Kościoła w Polsce z Kościołem w Syrii. Modliliśmy się w różnych miejscach i w różnych kościołach. Spotykaliśmy się z wyrazami uznania ze względu na to, że praktycznie ruch turystyczny tam kompletnie ustał. Myśmy pojechali tam, żeby pomóc konkretnemu człowiekowi, dlatego że pomoc na miejscu jest ważniejsza aniżeli cokolwiek innego. Żeby wspierać pozostanie ich na miejscu, jednocześnie prowadzić to dzieło odbudowy, żeby dać nadzieję dla nowej Syrii doprowadzić do takiego stanu, w którym mogłaby się ona odbudować według tych reguł, które zakładają nie tylko prawa człowieka, ale również życie Ewangelii.
Kościół katolicki w Niemczech chce jeszcze bardziej zatroszczyć się o chrześcijańskich uchodźców przybywających do tego kraju. Zapewnił o tym podczas konferencji prasowej w Norymberdze przewodniczący Komisji Niemieckiego Episkopatu do spraw kontaktów z zagranicą. Arcybiskup Ludwik Schick nawiązał też do wydanych w ubiegłym tygodniu przez niemiecki episkopat wzorców pracy Kościoła z uchodźcami. Stwierdził, że obowiązkiem chrześcijanina jest przyjęcie każdego, kto szuka schronienia.
Zbyt mało uwagi poświęcaliśmy sytuacji chrześcijan w ośrodkach dla uchodźców, przyznał arcybiskup Schick, dodając, że teraz biskupi są już bardziej uważni i będą wspierać wiernych podczas ich ubiegania się o azyl i podczas późniejszej integracji. Nie może być tak, że poszukujący w Niemczech azylu znów muszą cierpieć z powodu swojej wiary, zaznaczył niemiecki hierarcha, zwracając uwagę na narastające konflikty na tle religijnym w obozach dla uchodźców, gdzie ofiarami ataków często byli chrześcijanie. Arcybiskup Schick powiedział, że Kościół w Niemczech chce pomóc uchodźcom w wolnym wyznawaniu wiary. O szczególnej trosce wobec chrześcijańskich uchodźców piszą niemieccy biskupi również w specjalnych wzorcach pracy Kościoła z uchodźcami, ośmiostronicowym dokumencie zatwierdzonym niedawno na sesji plenarnej episkopatu. Już w pierwszym punkcie biskupi zaznaczają, że pomoc uchodźcom i migrantom jest częścią tożsamości Kościoła. Chrześcijańska tożsamość wyraża się wtedy, kiedy każda osoba szukająca schronienia w Niemczech traktowana jest z należytą godnością. W dokumencie jest też mowa o konkretnych krokach instytucji kościelnych pomagających w integracji uchodźców, a także o konieczności zwiększenia dialogu z muzułmanami i Żydami. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
22 lutego to harcerski Dzień Myśli Braterskiej. Już wczoraj w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie zgromadzili się skauci i harcerze, by modlić się w intencji swoich organizacji. W homilii biskup polowy Józef Guzdek, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa harcerzy, zachęcał, aby druhny i druhowie kierowali się w życiu zasadami, jakie wyznawał ich patron, błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski, i podkreślał znaczenie metody harcerskiej w wychowaniu kolejnych pokoleń Polaków.
Prawo harcerskie i metoda wychowania oparte na ewangelicznych wartościach pomogły wielu w procesie dojrzewania do odpowiedzialności za swoje słowa i czyny. Chwile wspólnej refleksji i modlitwy w harcerskim kręgu sprawiają, że na słowie harcerza można polegać jak na zawiszy, bo w życiu harcerza za słowem idą czyny.
Honorowy patronat nad polskimi ruchami harcerskimi objął prezydent Andrzej Duda, a do Pałacu Prezydenckiego zostały wczoraj przekazane relikwie błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona polskich harcerzy. W ośrodku edukacyjno-charytatywnym diecezji radomskiej Emaus w Turnie odbywa się zebranie Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych. Dyrektor Krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, ksiądz Tomasz Atłas, poinformował, że Rada Krajowa będzie dyskutować m.in. o wydarzeniach związanych ze stuleciem Papieskiej Unii Misyjnej.
Jak w formacji seminaryjnej, w formacji stałej kapłanów i osób konsekrowanych, ten jubileusz wykorzystać po to, aby właśnie budzić czy też umacniać świadomość naszej wspólnej odpowiedzialności za misję.
Wśród tematów dwudniowych obrad Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych znajdą się również zagadnienia związane ze Światowymi Dniami Młodzieży.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.